Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność właśnie zapowiedzieć prowadzącego księdza Sławomira. Przyjechał do nas z Poznania, także daleka droga. Przywiózł ze sobą książki niedawno wydane, Jak prowadzić dzieci do Boga. Jest to zbiór artykułów opracowanych, zredagowanych, wydanych w formie książki, które były publikowane w naszym dzienniku, gdyż ksiądz Sławomir prężnie, regularnie współpracuje z naszym dziennikiem. Ma także swój kanał w internecie, gdzie publikuje wszystkie swoje nagrania. To wystąpienie też będzie nagrywane, ta konferencja. Co mogę jeszcze powiedzieć o księdzu Sławomirze? Rekolekcjonista, kulturoznawca i serdeczny przyjaciel, bo dzięki księdzu Sławkowi mam przyjemność taką, że poznałem moją żonę. Ksiądz nam pomógł wejść na drogę małżeństwa. I myślę, że ten czas nie będzie dla Państwa czasem straconym, że będą mogli Państwo bardzo dużo z tego wynieść. I zachęcam również na koniec, żeby nabyć książkę. Ze względu na to, że ta konferencja będzie nagrywana, jest taka serdeczna prośba, żeby przede wszystkim wyłączyć telefony komórkowe. I też druga taka drobna, bo widzę, że jest też dużo dzieciątek. Gdyby tak się zdarzyło, że dzieciątko było gdzieś niespokojne, to tam z tyłu jest taka sala, można sobie tam pójść, tam są też takie kanapy na dole, można zejść na dół, tam też wszystko słychać. A tutaj ten dźwięk po prostu nie będzie się niósł, więc wtedy nagranie będzie mogło też przebiegać spokojnie. Także zapraszam bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję. Jak to Damian tak ładnie powiedział, że dzięki księdzu Sławkowi ożenił się, czy znalazł fajną żonę, to dobrze, że tak to ujął, bo kiedyś na takim podobnym spotkaniu pani, która mnie zapowiadała, powiedziała, że dzięki księdzu mam dziecko. Także ludzie patrzyli się na mnie bardzo dziwnym wzrokiem. A chodziło tylko o to, że tam się pomodliłem o to dzieciątko dla niej i dla jej męża, bo był tam problem w tej materii, więc tak mnie w niezręcznej sytuacji postawiła. Ale dziękuję Damianowi, że tutaj tak ładnie to wszystko dyplomatycznie. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za obecność. Dziękuję Wam, że znaleźliście jeszcze czas i siłę, żeby pomimo dnia pracy pojawić się tutaj i wsłuchać się w tych kilka takich moich uwag dotyczących tego, jak prowadzić dzieci do Boga. No, nie będzie to wykład, który byłby streszczeniem tej książki, bo ta książka jest po to, żeby ją przeczytać, a nie streszczać. Raczej będę chciał powiedzieć o takich swoich własnych spostrzeżeniach. Zresztą podobne spotkania prowadzę dość regularnie w różnych miejscach w Polsce, ale na każdym mówię coś innego, bo tak jakoś jadąc, a czasami to są długie godziny jak dzisiaj, to też modlę się i pytam Ducha Świętego, o czym mam mówić w konkretnym miejscu i później mam takie potwierdzenia, że no właśnie, ksiądz powiedział coś bardzo dla mnie ważnego, to tak ta współpraca z Duchem Świętym wygląda. I ufam, że tutaj też powiem o takich rzeczach, o których nie miałem okazji jeszcze mówić nigdzie indziej. A wszystko jest wokół tego, jak prowadzić dzieci do Pana Boga. I tak tutaj ustaliliśmy z organizatorami, że to będzie połowa tego naszego spotkania, to ten mój wykład, konferencja. A potem zapraszam Was do zadawania pytań, bo z reguły każdy z Was ma tam jakieś swoje własne pytania i wiem, że to Was szczególnie interesuje, bo tu już dotykamy Waszych problemów, więc będzie taka możliwość, już mikrofon gdzieś tam jest przygotowany i w pewnym momencie dam taki sygnał, że można zadawać pytania. A więc, kochani, co bym chciał powiedzieć na samym początku. Nigdy jeszcze w historii Polski, myślę, nie tylko Polski, ale też i świata, zbawienie dzieci nie było tak bardzo zagrożone jak dzisiaj. To takie bardzo mocne zdanie na początek, że aż jak mi się pojawiło, jadąc tutaj po drodze, to się trochę przestraszyłem, czy nie zaczynam od takiego zbyt mocnego uderzenia. Ale jakoś Pan Bóg mi podpowiedział, że tu trzeba bardzo, bardzo konkretnie nazwać sprawy po imieniu. Że jeszcze nigdy w historii Polski, świata, zbawienie dzieci nie było zagrożone w takim stopniu, jak właśnie dzisiaj. I przyczyn tego na pewno jest wiele. I na pewno po części będę chciał powiedzieć, jakie to są przyczyny, jak im przeciwdziałać. Ale to, co myślę, jakoś szczególnie nas niepokoi, to to, jak bardzo łatwo przechodzimy nad tym do porządku dziennego. I nawet tutaj przed tym spotkaniem miałem okazję chwilę rozmawiać z waszym księdzem duszpasterzem i z panem Damianem. I dzieliłem się choćby tym, co jest najbliżej mnie, tego miejsca, gdzie pracuję na co dzień jako kapłan w diecezji poznańskiej, że coraz większa liczba ludzi nie decyduje się na to, aby przynieść do Chrztu Świętego swoich dzieci. I tak naprawdę to nie jesteśmy w stanie określić, ile tych dzieci jest jeszcze nieochrzczonych. To jedyne źródło jakiejś tam wiedzy na ten temat, no to po prostu dowiedzieć się, ile mniej więcej dzieci przyszło na świat. Nie otrzymamy takiej informacji bezpośrednio od gminy, chyba że ktoś ma tam dobre układy z kimś, kto te sprawy notuje. Ale jeżeli ktoś zgłasza dziecko, to jest zawsze akt urodzenia i ten numer przyporządkowany. I czasami po tym numerze można pomyśleć, stwierdzić, ile tych dzieci w jakimś tam konkretnym miejscu przyszło na świat. I ile tak naprawdę zostało w tym czasie przyniesionych do Chrztu Świętego. I to, co nam pozostaje, to tylko modlić się, żeby oni nie zwlekali za długo z tym chrztem. No bo będą mówili, że proszę księdza, to nie jest tak, że my nie chcemy ochrzcić tego dziecka, tylko że po prostu my chcemy to dziecko ochrzcić, no nie wiem, za pół roku, może za rok, może za dwa lata. I tutaj padają jakieś różne dziwne argumenty, które mają usprawiedliwiać to, że oni nie chcą ochrzcić tego dziecka na przykład po miesiącu, tak jak to powinno generalnie być, tylko to przeciągają w jakieś bliżej nieokreślone chwile. Tak samo tam, gdzie ja pracuję, myślę, że już żaden ksiądz się specjalnie nie dziwi tym, że chrzcimy no, te dzieci, które już tak na własnych nóżkach są w stanie dojść do chrzcielnicy, są bardzo świadome, że nawet ksiądz może im mniej więcej wytłumaczyć, na czym będzie polegał ten obrzęd, co się będzie działo, żeby je tak trochę ochrzcić z tą przestrzenią. No ale też zdajmy sobie sprawę z tego, że zdarzają się takie przypadki, że pewnie jakieś dzieci, które nie były ochrzczone, no też niestety umarły z powodu jakichś chorób czy innych przyczyn. I to jest nasze największe zmartwienie. Już nie mówię o tym, że wiele dzieci jest ochrzczonych, ale potem nie ma nic wspólnego z Bogiem, z Kościołem. I tutaj spotykamy się z dziećmi, które są prowadzone do pierwszej komunii świętej. One są bardzo szczere. Mówią wprost, że u nas w domu nie ma modlitwy. I to jest prawda. Bo trzeba je wprost uczyć modlitwą. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, katechizmu. To jest generalnie zadanie pań katechetek. One starają się z tego jakoś wywiązać, ale też nam sygnalizują, że no, proszę księdza, to nie jest takie proste. To kiedyś to po prostu to były sprawy oczywiste, że dziecko znało te podstawowe modlitwy. Teraz tak nie jest. Czasami nawet ten znak krzyża jest dla nich zupełnie obcy. Trzeba tłumaczyć, pokazywać im ten krzyż, jak ono wygląda i w domu takiego krzyża nie ma. Nie ma świętych obrazów. No czasami jak tam ktoś pobożniejszy, jakiś chrzestny czy chrzestna, to może da jakiś święty obrazek z aniołkiem. Ale i on czasami gdzieś tam ląduje w jakiejś szufladzie i nawet nie pojawi się na ścianie u dziecka, bo przecież on nie pasuje do fototapety ze Spider-Manem czy z jakimiś innymi tam autkami, które dziecko chce mieć w swoim pokoju. Więc to jest, myślę, taka sprawa, z którą przychodzi nam się zmierzyć, że dzieci wychowywane są jak poganie. I przychodząc na te przygotowania do pierwszej komunii świętej, praktycznie też nie miały żadnego doświadczenia bycia na mszy świętej, bycia w świątyni. To też widać po ich zachowaniu się na tych mszach świętych. Są bardzo rozproszone, niespokojne. Owszem, na tych spotkaniach przed pierwszą komunią kapłan tłumaczy im, na czym polega msza święta, po co tu jesteśmy. Ale potem tych dzieci nie ma znowu. Gdzieś tam rozpala się jakiś ten delikatny płomień wiary i po komunii świętej znowu tych dzieci nie ma, znikają. Mimo zaręczeń, zapewnień rodziców, że no, od tej pory będą chodzić na mszę świętą, że już postarają się jednak pogodzić z Panem Bogiem. To wszystko obiecają, byleby tylko dziecko było dopuszczone do komunii świętej, ale potem ich nie ma. No troszkę tak jak z tymi dobierzmowania. No i właśnie. Później ten kolejny etap. Chodzi tak już coraz mniej osób zgłasza się do bierzmowania, kiedy po raz kolejny się pojawią w kościele i znowu znikną na ileś lat. A więc żyjemy w takim, a nie innym świecie. I jakże trudno dzisiaj przekonać do spraw wiary tych młodych ludzi i także dorosłym wytłumaczyć, jakie to będzie miało konsekwencje dla życia ich dzieci. Bo tutaj właśnie jest taki pierwszy moment, kiedy rodzic może zastanowić się, czy aby na pewno postąpił słusznie, żyjąc tak, jakby Boga nie było w jego własnym życiu i w życiu ich własnych dzieci. To jest ten moment, kiedy pojawiają się problemy w życiu dziecka. I on może ten problem się już pojawić bardzo wcześnie. To dziecko może mieć lat 5, 6, 7. Tu najczęściej trafiają do mnie rodzice, którzy mówią, że dziecko jest bardzo niespokojne, nie może spać. Nawet dzisiaj jadąc do was, zadzwonił pewien mężczyzna z Gdańska i mówił, że jego dziecko nie może spać w jednym z pokoi w jego mieszkaniu, bo tam mówi, że widzi duchy. I on twierdzi, że na ile zna swoje dziecko, to no nie wymyśla sobie, tylko rzeczywiście no, coś tam się dzieje niepokojącego w tym pokoju, w tym mieszkaniu. Przy okazji też powiedział, że jego żona, choć nie żona, bo właściwie konkubentka, no ale niby żyją w czystości, to znaczy on przyjmuje Komunię Świętą, bo ona stwierdziła, że ona nie chce, nie czuje tego i nie będzie przyjmować Komunii Świętej, to po prostu pomimo tego to dziecko jest gdzieś tam atakowane, coś dzieje się niepokojącego. No nie ma się co dziwić, bo zresztą sam powiedział, że jego żona regularnie jakieś karty tarota ustawia i z wahadełkami, no po prostu okultyzm. To jest jakieś jej wielkie w tym momencie zainteresowanie. No, no tak musi być, jak człowiek wyrzuci ze swojego życia Pana Boga, no to się zaraz pojawi coś w zamian. Dlaczego? Bo on się czuje niepewnie, albo mówiąc inaczej, ma jakieś lęki. To tak jak właśnie mi tłumaczył ten mężczyzna, jego żona mówi, że ja nie będę chodzić do kościoła, bo ilekroć pójdę do kościoła, to zaraz spotka mnie jakieś nieszczęście. I potem tłumaczyłem temu mężowi, że niech pan wytłumaczy tej swojej żonie, że to szatan tak robi, że kiedy ona wejdzie do kościoła, niby że chce się nawrócić, to zaraz jest ta zemsta. Ale to nie będzie tak, że on daje jej spokój, jak ona do tego kościoła chodzić nie będzie. Te lęki gdzieś tam w niej będą i ona w jakiś sposób zostanie osłonięta przed tymi lękami, ale czyją mocą? No mocą samego złego ducha, który będzie jej podsuwał właśnie różnego rodzaju talizmany, amulety i tak dalej, po to, żeby później dręczyć ją przez całą wieczność. Daje jej jakąś namiastkę wytchnienia tutaj na ziemi, ale będzie ją dręczył przez całą wieczność. Więc niech się zdecyduje. Czy woli teraz przetrzymać te chwilowe ataki powrotu do wiary, do kościoła, które później się skończą, to jest pewne, czy woli trwać w takiej iluzji, że będzie tutaj bezpieczna, nic się jej nie będzie działo, ale później przyjdzie i zapłacić za to tak potworną cenę wiecznego potępienia. I tu chodzi właśnie o to dziecko, o ich córkę, która, jak mówi, że ma lęki na przykład, żeby zostać sama w domu, żeby spać w jakimś konkretnym pomieszczeniu, twierdzi, że widzi te duchy i tak dalej, że to dziecko nie może doświadczać czegoś bardzo naturalnego i potrzebnego i koniecznego na tym etapie życia, po prostu zwykłego pokoju, duchowego pokoju, takiego poczucia bezpieczeństwa i miłości, które może dać tylko i wyłącznie Pan Bóg, który mieszka w sercu dziecka. I nie ma się co później dziwić, że te dzieci są bardzo nieszczęśliwe na etapie przedszkola i tym bardziej na tych kolejnych etapach, szkoła podstawowa, szkoła średnia, studia. To się widzi nieraz w oczach tych dzieci. Jakaś taka pustka, ciemność, smutek. Dużo dzieci, ja się z takimi spotkałem, mówią, proszę księdza, ja myślę o śmierci. Ja jestem wtedy przerażony, jak mi to mówi dziecko, które jeszcze nie ma 10 lat, że ono modli się o śmierć dla siebie. Jest to coś nienaturalnego, nienormalnego. I mówię do tych rodziców, ludzie, opamiętajcie się, bo to dziecko leci w stronę przepaści. Tyle, ile jest dzisiaj prób samobójczych, nigdy wcześniej nie było w historii naszego kraju. Potwierdzi to każdy szkolny pedagog, psycholog, nauczyciel. Myślę też, że nie jeden rodzic domyśla się, że jego własne dziecko próbowało targnąć się na swoje własne życie. To się znikąd nie bierze. Bo jeżeli dziecku nie da się życia, źródła życia, którym jest Chrystus, i za Chrystusem w jego serce, w jego duszę nie wejdzie pokój, miłość, szczęście, radość, to wtedy są właśnie to, co powiedziałem. Ciemności, smutek, beznadzieja, rozpacz, poczucie bezsensu życia, pragnienie, żeby to, co tu trwa, jak najszybciej się skończyło. A często niestety jest to konsekwencja tego, czym żyją albo oboje rodzice, albo przynajmniej jeden z rodziców. Są pewne wyjątki. Są pewne wyjątki, że rodzice są bardzo wierzący, blisko Pana Boga, a dziecko i tak się pogubi. I wtedy już trzeba się tam przypatrzeć trochę dalej, czy tam nie pojawił się jakiś kolega, koleżanka, który wprowadził to dziecko w jakieś takie dziwne duchowe stany. Może to być kultura, czyli książka, jakiś film, które dziecko obejrzało. Ale przede wszystkim najistotniejsze to jest to zabezpieczenie, które mogą dać rodzice przez swoją modlitwę i życie sakramentami. Zabezpieczenie, które muszą dać najpierw sobie samym, a później w kolejności dziecku. I tak właśnie zupełnie niedawno, przed bierzmowaniem w mojej parafii, spotykając się z rodzicami, no, którzy zostali, brzydkie słowo, ale musieli, no, przymuszeni, żeby przyjść na to spotkanie ze mną, takie już ostatnie przed samym bierzmowaniem, żeby przynajmniej zrozumieli, pojęli, o co chodzi w tym bierzmowaniu ich własnych dzieci, bo tam wśród niektórych rodziców były bunty, po co te spotkania, bunty, że musieli zaliczyć parę modlitw, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, 10 przykazań, 5 przykazań kościelnych i żeby potrafili wymienić sakramenty święte. To była jedyna rzecz, której od nich wymagałem. I to stanowiło problem dla niektórych z tych rodziców. Po co te głupie modlitwy? Jak mi to pewna mamuśka wykrzyczała, dodając jeszcze brzydkie, niecenzuralne słowa do tego. Po co te głupie modlitwy? No właśnie po to, żeby ona później nie musiała płakać, kiedy to dziecko się pogubi, kiedy będzie przyczyną cierpienia, nieszczęścia jej jako matki, może jej męża czy tam konkubenta, nie wiadomo kogo, i jeszcze iluś tam osób dookoła, którym zada cierpienie przez swoje złe życiowe wybory. Właśnie po to są te modlitwy, które nie są takie głupie i niepotrzebne, jak się to niektórym wydaje, ale właśnie to może się okazać ostatnia deska ratunku. Jak mi to powiedział jeden mężczyzna, już mocno po 40, kilka lat spędził na ulicy, a stało się to właśnie za przyczyną pewnego nauczyciela, który mu powiedział, ty jesteś tak beznadziejny z ciebie, nigdy nic nie będzie, że jak to się mówi, że słowa mogą człowieka zabić, to tak go zabiły w nim poczucie wartości i nic go nie mogło odbudować, bo on się po prostu nie modlił, nikt się za niego nie modlił, nie prowadził go do Boga. W normalnej sytuacji dziecko, które się modli, które przystępuje do sakramentów, to jak usłyszy to od kogoś, ono sobie z tym poradzi, bo jest w środku tego dziecka jakaś siła, osoba konkretnie, Bóg, który będzie mówił mu, słuchaj, ja ciebie kocham. Nie przejmuj się tym, co usłyszałeś od tego człowieka, nauczyciela, pani, sąsiadki, nieważne, kolegi, koleżanki. Ja ciebie kocham, ja ciebie stworzyłem, ty jesteś dla mnie najważniejszy. I w środku tego dziecka, tego młodego człowieka, ta siła będzie zawsze się odzywać, pod warunkiem, że ona zostanie tam wpuszczona. W przypadku tego mężczyzny niestety tego zabrakło. Wyszedł na ulicę kilkanaście lat później życia właśnie zupełnie rozwalonego. I dopiero jakiś obraz na ulicy, który gdzieś tam przypadkowo minął, nie wiem, czy był porzucony, czy z jakiejś okolicznością się tam znalazł, z krótką modlitwą do anioła stróża przypomniał mu jego własne dzieciństwo i modlitwę, że no przecież on od dziecka, taką modlitwę, którą szczególnie sobie cenił, to była modlitwa do anioła stróża. I tak sobie wtedy pomyślał, że on chce jeszcze raz się pomodlić do anioła stróża, bo jak nie, to już będzie po nim, że ten jego najbliższy przyjaciel na nowo musi zadziałać w jego życiu. I zadziałał, że wyszedł z tego bagna, nawet wiem, że pojawia się czasami gdzieś tam w regionie, w niektórych kościołach na zaproszenie księży, no żeby po prostu opowiedzieć, podzielić się tym swoim doświadczeniem, bardzo potrzebnym i koniecznym dla innych ludzi. A więc właśnie te modlitwy są potrzebne, bo to może być ostatnia deska ratunku dla tych dzieci na różnych etapach życia, w różnych problemach. My się tak z nimi oswoiliśmy, przyzwyczailiśmy, że zapomnieliśmy, jak wielka to jest moc. Moc, która ma szansę i zdolność przemienić nasze życie i życie innych ludzi, pod warunkiem tylko, że wiemy, co robimy. Że nie traktujemy jej jako zło konieczne, czegoś, co trzeba po prostu odklepać, ale jako konkretne wezwanie Bożej siły, Bożej łaski do naszego własnego życia i do życia ludzi tych, których kochamy. A więc to prowadzenie dzieci do Boga dzisiaj to jest w ogóle otworzenie ich na tę przestrzeń tak bardzo ważną, duchową, która istnieje bez względu na to, czy sobie zdajemy z niej sprawę, czy też nie, czy w nią wierzymy, czy nie wierzymy. Ona jest i zawsze będzie otwarta, abyśmy weszli w przestrzeń tej łaski, Bożej łaski, przestrzeń łaski Bożego miłosierdzia, przestrzeń łaski uzdrowienia, które przecież towarzyszy każdemu sakramentowi. Ale tutaj człowiek musi chcieć tego i musi wiedzieć, gdzie tego szukać. To jest coś, na co każdy człowiek powinien być otwarty i z tą łaską może się spotkać i ta łaska może na nowo przywrócić mu życie. I no jest jeszcze ta druga strona, ta strona ciemna, która będzie nieustannie atakować, zniechęcać, mówić, że to jest bez sensu, podsuwać te wszystkie jakieś pseudo duchowości albo zajadacze czasu powodują, że później w ogóle już nie mamy czasu ani ochoty na nic. Ale to o tym mówię szeroko w tych wszystkich konferencjach o zagrożeniach duchowych obecnych w kulturze. Na to nie ma zgody nieba, żeby dzieci w takiej skali szły na wieczne potępienie, żeby z nich wyrastali ludzie, którzy będą zadawali cierpienie innym. Na to zgody nie ma i niebo robi wszystko, żeby współczesny człowiek się opamiętał. Myślę, że szereg wydarzeń dziejących się w świecie to są rodzaje Bożych dopustów. Właśnie po to, abyśmy opamiętali się, przejrzeli na oczy i zobaczyli, że to nasze życie tu na ziemi kiedyś się skończy. I że każdy z nas ma wieść swoje życie tak, jakby się ono miało skończyć w każdym momencie. Że są sprawy ważniejsze niż dorobić się, mieć fajny samochód, dom i tak dalej. Że to, co najważniejsze, to jest Pan Bóg. I nikt nikomu nie zabrania dorabiać się, jak ktoś chce i ma do tego talent. Pod warunkiem, że nie straci z oczu Boga i drugiego człowieka. I o to wszystko chodzi. Niebo dzisiaj nie zgadza się na takie życie ludzi pozbawione wrażliwości na sprawy Boże i wrażliwości na drugiego człowieka. To nie jest przypadek, bo tu już wiele razy się z tym spotykałem, że przyjeżdżając na takie spotkania jak to, czytam sobie Słowo Boże z dnia i jest komentarz niejako do tej konferencji, do tego, co ja sobie wcześniej gdzieś tam obmyśliłem, czy właściwie przemodliłem, że Pan Bóg mi pokazał, co konkretnie, o czym mam mówić. Bo dzisiejsza Ewangelia czy mówi? Posłuchajcie, przeczytam drugą część dzisiejszej Ewangelii, zresztą całość, bo jest bardzo ważna. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Bardzo wyraźnie nakreślone dwie przestrzenie, dwie nauki. Pierwsza, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Ostatnio czytałem bardzo ciekawą książkę na temat kultury Indian. Z racji moich wcześniejszych studiów, to też kulturoznawstwa, te sprawy są mi jakoś tam bliskie. Staram sobie czasami odświeżyć albo coś nowego poczytać w tej dziedzinie, którą przybliżałem sobie na studiach. I to, co ciekawe, to ci biali, którzy przyjeżdżali na tereny dzisiejszej Ameryki Północnej, tak opisywali rdzennych mieszkańców Ameryki, czyli Indian, że to są ludzie, no, tam były różne na ich temat przydomki, nazwy i tak dalej, ale mówili, że to byli ludzie wielkich marzeń. Że jakby chcieli określić jakoś Indianina, to po prostu, że to są marzyciele. I coś w tym jest, że pomimo, że to byli poganie, to jednak ta bliskość natury i takie bardzo mocne doświadczenie potęgi tejże natury i całkowitej zależności człowieka od tego świata, który musi wejść na poziom pewnej symbiozy, harmonii, współistnienia, że to ustawia nasze funkcjonowanie także w obliczu do pewnego ducha, którego oni istnienie przeczuwali, chociaż jeszcze nie potrafili go nazwać, tak jak my, chrześcijanie, Bogiem. I ich marzenia były wielkie, jak pisali ci pierwsi kronikarze tychże plemion. Że oni potrafili całymi dniami o czymś marzyć i one nadawały sens im, ich życiu, nawet w obliczu największych cierpień, kiedy oni wszystko tracili, kiedy tam biali najeżdżali na nich i wyrzynali całe wioski, począwszy od najstarszych, kończąc na najmłodszych. Że nie było niczego, co mogłoby ich złamać. Bo właśnie byli tak bardzo blisko tej natury i wiedzieli, że te skarby, o które walczą biali, to jest nic. To jest nic, to jest po prostu taki proszek, to jest jak ziemia. I że to, co jest istotne, to oni posiadają. Właśnie. Ta natura i ten duch, do którego się tam modlili. Że to jest ta wartość, dla której warto żyć. Współczesny człowiek, myślę, że nie różni się za bardzo tych białych najeźdźców, którzy dla złota czy dla jakichś innych skarbów potrafili zabijać. My dzisiaj też zabijamy niejednokrotnie samych siebie, pracując po 16 godzin na dobę, nie mając czasu dla rodziny, dla najbliższych. Zabijane są rodziny, zabijane są małżeństwa dla tych kilku tysięcy złotych więcej. Rodziny się rozpadają, wyjeżdżają za granicę do pracy, małżeństwa na odległość i tak dalej. Dzieci, które praktycznie nie znają swoich rodziców. I można by tutaj mnożyć przykłady dla tych skarbów na ziemi. I potem ludzie umierają i mówią, bez sensu, moje życie było bez sensu. To mnie w ogóle nie cieszy. Zdanie, które bardzo często słyszę na kolędzie, odwiedzając domy bardzo bogate, wielkie, ale puste, zimne, bo tam nie ma miłości, bo tam nie ma ludzi. Oni mówią, to było wszystko bez sensu. To mi nie dało radości. No właśnie, bo źródłem prawdziwych radości będą te wartości duchowe. A więc nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie je w niebie, to jest istota. I dalej, światłem ciała jest oko, jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. To jest pewna prawda duchowa, że w oczach widać, co się dzieje w duszy człowieka. Można przypatrzeć się nie tylko dzieciom prosto w oczy, ale także i nam dorosłym i powiedzieć, można powiedzieć, jak ktoś ma taką wrażliwość, to dużo wyczyta z tych oczu. Tak jak moja znajoma, no jest bardzo blisko Pana Boga, no mówi, że ja się boję ludziom patrzeć w oczy, bo czuję się, jakbym ich podglądała. Ja wiem, co tam się dzieje w środku. Ja mogę im powiedzieć wszystko, ich myśli. Mówię, miałam wyrzuty sumienia niedawno, bo mijałam kolegę z pracy, ja wiedziałam, że on w tym momencie, że tam siedzą demony śmierci, że on myśli o samobójstwie. I coś wewnątrz mnie mówiło, idź, porozmawiaj z nim, tego potrzebuję. Ja mówię, no przecież no nie mogę tak wchodzić w jego życie, a może się mylę. Nie myliła się. Miesiąc później ten człowiek już nie żył, odebrał sobie życie. I mówi, że ma wyrzuty sumienia. Ale to się czyta jak z kartki. A więc przez nasze oczy widać, co się dzieje w naszej duszy, ale też oczy są zwierciadłem tego, na co się patrzymy, na co spoglądamy. I sami możemy zadać sobie pytanie, w co się dzisiaj wpatrujemy. Co odbija się w naszych oczach? Czy odbija się właśnie to Boże światło, Jezus Chrystus? Czy raczej odbija się pieniądz, zmysłowość, ciało, seks i to wszystko, co jest źródłem naszej jakiejś tam smutnej uciechy? To właśnie jest niestety tą ciemnością, w które dzisiaj wielu ludzi się wpatruje. A więc trzeba też wprost powiedzieć sobie, że no niestety, to na co patrzą dzisiaj dzieci, to są wielkie ciemności. Oblicza się, że dzieci, które mają między 6 a 9 rokiem życia, to są oficjalne dane, potrafią spędzać dziennie przed ekranami, łącznie smartfonów, laptopów, do około 9 godzin. To jest więcej niż etat pracownika. A w tym przedziale 11, 14, 15 lat to są jeszcze wyższe jednostki, tam do 12, do 13 godzin. To jest dużo więcej niż to dziecko, młody człowiek poświęci na przykład na naukę i na sen. I podejrzewam, że większość z tych rodziców to toleruje, akceptuje i myśli, że jest wszystko okej, chociaż po ludzku to wiadomo, że z tym dzieckiem jest dużo, dużo rzeczy nie tak. W co się wpatrujemy? Bo jeżeli by nawet przekierować to spojrzenie najprościej na tą przyrodę, na ten świat stworzony, to bardzo szybko doprowadzimy to dziecko do Boga, do wiary. Taka jest moja terapia, którą staram się stosować w stosunku do wielu grup dzieci, młodzieży, że po prostu biorę ich gdzieś tam w góry. Kontakt z naturą, jak się tylko udaje, to żeby nie mieli tych telefonów, z czym jest coraz trudniej. I widzę, jak oni się zmieniają. Jak po tych kilku dniach o wiele łatwiej im słuchać o Panu Bogu. O wiele łatwiej im skupić się na modlitwie. Myślę też, że jeżeli sami jako dorośli czujemy, że to nasze spojrzenie nie wpatrywało się w Boga, w światło, to o ileż bardziej zmienia się nasz świat, nasze spojrzenie, ten duchowy świat, kiedy sobie na przykład zastosujemy tę terapię wpatrywania się w Najświętszy Sakrament, na przykład w kaplicach wieczystej adoracji. To mówię na przykład mężczyznom, którzy mają problem z pornografią, że tak długo jak gapiły się w ten ekran, to później patrzy w Najświętszy Sakrament. Choćby cię parzyło w te oczy, to proszę, żebyś to robił, bo to będzie dla ciebie jedyne uzdrowienie. I wpatrując się dzisiaj w Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, albo choćby nawet patrzeć na krzyż, który masz w domu, to wtedy też łatwiej dostrzeżesz Boga obok siebie i w drugim człowieku. I na tym generalnie chodzi. O to generalnie chodzi w naszej wierze, żebyśmy potrafili dostrzec, że Bóg obok nas jest. Całe to prowadzenie do Boga i dzieci nas samych polega na tym, żebyśmy się nauczyli, że Bóg obok nas jest. Tylko, że On jest Bogiem ukrytym i Bogiem, który mówi w ciszy. Stworzysz sobie taką przestrzeń, natychmiast, bardzo szybko zobaczysz, poznasz, że Bóg jest obok ciebie. I to zawsze jako ten, który jest miłością, któremu zależy na tobie. I ty dostrzeżesz też tego Boga w drugim człowieku, nawet w tym, który jest twoim wrogiem. Pod warunkiem, że stworzysz właściwe warunki ku temu. Ale jeszcze, bo zacząłem w pewnym momencie mówić o tym, że niebo nie zgadza się na taki styl życia, że ludzie wchodzą coraz bardziej mroczne ciemności. Jakiś czas temu mówiłem konferencję, to była konferencja wygłoszona w Legnicy dla kobiet o pewnych objawieniach Matki Bożej, które miały miejsce w Ameryce w latach 80. ubiegłego wieku. Są to objawienia uznane przez Kościół, przez lokalnego biskupa. Niestety nie są jeszcze dostępne w języku polskim, ale pewna pani, która mi o tych objawieniach opowiedziała, zaczęła mi wysyłać próbki swoich własnych tłumaczeń, żeby mnie z tym zapoznać i poprosiłem ją, żeby przetłumaczyła całość tych wszystkich tekstów i będę chciał po prostu wydać to w formie książeczki, kiedy to już dobiegnie końca. Myślę też, że uda się uzyskać zgodę na to, żeby tam była też akceptacja tych naszych polskich władz duchownych, tak jak te objawienia uznał za zgodne z nauczeniem Kościoła katolickiego ten amerykański biskup. Jest to osoba, która Amerykanka, młoda matka, nie ujawniła nigdy swojej tożsamości. Jest ona znana tylko temu biskupowi. Ona się podpisywała po prostu Maria Mante. Tak ona figuruje w tych rozmowach, dialogach. I kto by chciał się czegoś dowiedzieć więcej na temat tych objawień, to odsyłam do jednej z tych konferencji, które tam były ogłoszone w tej Legnicy. Teraz właśnie tak na szybko spróbuję powiedzieć, jak się nazywała ta konferencja. Tak więc polecam, bo myślę, że to jest temat, z którym warto, żebyście się zapoznali. Maryja wzorem i nauczycielką macierzyństwa. Taki jest tytuł na YouTube tej katechezy. Maryja wzorem i nauczycielką macierzyństwa. I tam przy okazji jakiejś konferencji czy spotkania w Radiu Maryja też o tym wspominałem. Więc tej historii nie chcę tutaj przytaczać w całości, ale chciałbym się odwołać do kilku zdań, orędzi, które Matka Boża przy tych objawieniach powiedziała. Tak jakby właśnie komentarz do tego, co tu mówiłem wcześniej. I tutaj Matka Boża akurat w tym konkretnym fragmencie, który przeczytam, mówi o czystości, o czystym sercu. Jak to jest ważna sprawa, żeby na to zwracać uwagę. Przed tym chronić dzieci, co może zniszczyć czystość ich serca. Co mówi Matka Boża? Czystość jest piękną praktyką, która w szczególny sposób uwalnia serce do Bożej miłości. Jedna z najpiękniejszych definicji, co to jest czystość, czystość serca. Czystość jest piękną praktyką, która w szczególny sposób uwalnia serce do Bożej miłości. Jakże dzisiaj obśmiewani są ludzie, którzy wybierają drogę życia w czystości, czystego serca. I ludzie młodzi, i dzieci, i dorośli, i celibatariusze, kapłani, siostry zakonne. A to wiadomo, że za tymi atakami stoi zły duch. On nie zniesie, że czyste serce może kochać Boga. On tego nie zniesie, bo on Boga nienawidzi. On chce uczynić ludzkie serca podobne do swojego. I dalej mówi Matka Boża, polecam tych, którzy przeżywają trudności powołanych do takiego życia. Przepraszam, to są akurat słowa Pana Jezusa. Mówię Matce Bożej, to są słowa Pana Jezusa. Polecam tych, którzy przeżywają trudności powołanych do takiego życia mojej Matce, która będzie ich orędowniczką i wsparciem w chwilach pokusy lub próby. Ta, która od momentu swojego istnienia była całkowicie czysta, pomoże im na wiele sposobów i pomoże przezwyciężyć wszelkie trudności, bez względu na to, jak wielkie mogą się wydawać. A więc bardzo konkretna rada z nieba samego Jezusa Chrystusa, Boga, że ci, którzy chcą troszczyć się o wzrastanie w tej cnocie, albo może odbudowanie tej cnoty czystości, mają się uciekać do Matki Bożej. Jak najwięcej modlić się do niej o wytrwanie w tej łasce. I dalej mówi Pan Jezus: wybrałem ją, aby była waszym wzorem w taki sposób, aby to pokolenie tak zdeprawowane w tych praktykach bezmyślnego zachowania mogło wznieść się ponad światowe standardy dzięki jej wstawiennictwu i przykładowi. Gdyby nie jej wstawiennictwo, wielu zgubiłoby się teraz z powodu powagi tej sytuacji. Brak moralności wymknął się spod kontroli do tego stopnia, że cierpi z tego powodu całe społeczeństwo. Piękno czystości i skromności zostanie ponownie docenione za panowania niepokalanego serca mojej Matki. Także wszyscy zobaczą jasność, jaką to zapewnia na drodze do mnie i waszego niebieskiego domu. Piękna zapowiedź Pana Jezusa, że na nowo cnota czystości, skromności zostanie objawiona, doceniona właśnie za panowanie niepokalanego serca Matki Bożej, a wiemy z objawień Medjugorje, że te czasy, te chwile są nam bardzo bliskie. I dalej mówi Pan Jezus: moje dzieci cierpią bardzo z powodu tych szalejących błędów w myślach i praktykach. Pragnę interweniować w ich sprawie. Muszą mnie czcić w obrazie Najświętszego Serca, a ja pomogę im przezwyciężyć podstępne plagi, które wkradają się do domów. Mówię o plagach w sensie grzechu niemoralności i nieskromności. Będziecie mogli cieszyć się pokojem w waszych domach od tej tyranii, jeśli będziecie mnie w ten sposób czcić. Chrońcie swoje domy i wasze dzieci obrazem mnie i mojego Najświętszego Serca. Noście odznakę Najświętszego Serca i umieśćcie mój obraz w widocznym miejscu w swoich domach, a będę wam błogosławił obficie. Słuchajcie, jest miesiąc czerwiec. Czcimy Najświętsze Serce Jezusa. Dobrze, kiedy w październiku ludzie przychodzą do kościoła na nabożeństwo różańcowe, w maju na majowe, ale jakoś ten czerwiec nie może się przeżyć. Nie wiem jak tutaj, czy jest taka sama frekwencja na nabożeństwach czerwcowych, czy to raczej przy okazji przylepia się do mszy świętej, żeby jednak uczcić to serce Pana Jezusa, ale frekwencji nie ma prawie żadnej. Tak jest przynajmniej tam, gdzie ja pracuję. A jeżeli byłaby nasza świadomość tego, jak wielkie łaski kryją się za tym nabożeństwem, szczególnie w ochronie cnoty czystości, to każdy rodzic codziennie odmawiałby litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie o zachowanie czystego serca własnych dzieci i swojego własnego, bo to idzie ze sobą w parze. Polecam te obrazy Pana Jezusa, Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi. Niech to będą obrazy, przed którym modli się wasza rodzina, wasze małżeństwo. W tej konkretnej intencji, jak widzimy, to jest klucz do doświadczenia miłości Bożej. A kto raz jej doświadczy, nigdy nie będzie chciał jej stracić. I nic tutaj na ziemi nie będzie bardziej atrakcyjne niż ta miłość, która pochodzi od samego Pana Jezusa. Jezus obiecuje specjalne łaski i błogosławieństwo tym, którzy będą czcić Jego Najświętsze Serce. I dalej mówi: niewielu wie lub naprawdę rozumie moc, jaką dałem temu nabożeństwu czczenia mnie w ten sposób. Gdyby wiedzieli, rzeczywiście by praktykowali. Przyszedłem, aby ponownie powiedzieć wam, abyście wykorzystali praktyki, które objawiłem w przeszłości dla waszego zbawienia i ochrony. Niezliczone nabożeństwa, które były przekazywane przez wieki, aprobowane przez mój Kościół, powinny zostać wprowadzone w życie i być szeroko stosowane, aby powstrzymać zło, które czai się dzisiaj, czekając, by jak głodny lew pochłonąć każdego, kto upada. To jest słowo kierowane przede wszystkim do Amerykanów, a tam no, to nie jest tak jak w Polsce, że jak mówimy o litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to większość z nas wie, wszyscy wiedzą, o czym mówimy. Przynajmniej ci, co do kościoła chodzą, czy o tym obrazie, tam jednak to są zupełnie sprawy zamiecione już dawno, dawno temu pod dywan, więc to Pan Jezus upomina się, żeby powrócić do tych nabożeń ku czci Jego Najświętszego Serca. I dalej, co Jezus mówi? Uzbrójcie się w świętość i w to, co jest święte, moje sakramentaria i nabożeństwa, abyście nie padli ofiarą. Uzbrójcie się, to jest termin odnoszący się do walki duchowej, która przecież ma być prowadzona nie tylko przez nas dorosłych, ale także przez dzieci. Już w momencie, kiedy dziecko świadomie nosi medalik, czci krzyżyk, ma w pokoju ten święty obrazek, szanuje go, ono już włącza się w tą walkę duchową. Już zły duch ma o wiele bardziej ograniczony dostęp do duszy tego dziecka, niż gdyby te święte znaki nie towarzyszyły temu dziecku. Niedawno też do mnie dzwoniła pewna pani i mówi, że ma problemy ze swoim kościelnym, bo się upominam bardzo często o wodę święconą, żeby była w kościele, w takim specjalnym kociołku, bo ona sobie tam zawsze ten słoiczek bierze i mówi, ja codziennie kropię ten dom, swój cały dom wodą święconą. I mąż też, niestety dość daleko od kościoła. Dzieci uzależniły się od telefonów, od gier komputerowych. I ona mówi, ja to robię bardzo świadomie, żeby to zło odczepiło się od mojego domu, od moich dzieci. I mówi, że już są pierwsze sukcesy, ale ona to czyni z wiarą. To nie jest jakiś amulet, jakiś pusty znak. Za tym idzie jej walka, modlitwa. A więc to jest właśnie troska o tą świętość tej przestrzeni, w jakiej ona mieszka. Dalej mówi Pan Jezus, różaniec i szkaplerz mojej matki i nabożeństwo do Najświętszego Serca dadzą wam największą ochronę i pomoc w wielkim stopniu w waszej świętości. A więc sakramentalia, nabożeństwa, różaniec, szkaplerz Matki Bożej, nabożeństwo Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest właśnie ta ochrona i pomoc w naszej drodze do świętości. Co dalej mówi Pan Jezus? Chcę, aby wszystkie moje dzieci praktykowały 9 pierwszych piątków jako zadośćuczynienie za grzechy i 5 pierwszych sobót na cześć mojej matki, aby fala zła na całym świecie skończyła się klęską. Te dwie comiesięczne dewocje, jeśli by były praktykowane wiernie przez moich wyznawców, same wygrałyby tę bitwę. Tak wielka jest ich moc w łagodzeniu boskiej sprawiedliwości i wykorzenianiu grzechu i zła. Praktykujcie te nabożeństwa nieustannie, a rzeczywiście poszybujecie do mnie na skrzydłach miłości, tak jak wasza modlitwa. 9 pierwszych piątków miesiąca i 5 pierwszych sobót miesiąca. Myślę, temat nam znany. Warto do tego wracać, a szczególnie włączać w to dzieci. Nauczcie się kochać mnie w sposób, w jaki pragnę być kochany, czyli w moim człowieczeństwie i boskości, złączonymi na wieczność z miłości do ludzkości. Piękne słowa Pana Jezusa, ale nie tylko chodzi o to, żeby się nimi zachwycać, ale potraktować je jako bardzo konkretne wskazania, od których zależy nasze zbawienie i zbawienie tych, których kochamy. Bo to ostatnie zdanie to jest konkretny nakaz. Nauczcie się kochać mnie w sposób, w jaki pragnę być kochany. Popatrzcie, jak ja często się z tym spotykam w konfesjonale, czy na kolędzie, czy w ogóle w jakichś spotkaniach duszpasterskich, kiedy kogoś pytam, czemu nie chodzisz co niedzielę na mszę świętą? On mówi, bo nie czuję takiej potrzeby. I wszystko sprowadzamy do tego, że jak ja poczuję jakąś potrzebę, to wtedy się zacznę modlić i na moich warunkach, nie na Bożych warunkach, nie tak jak Bóg tego chce, a jak On chce, to wyraził bardzo jasno i konkretnie w Piśmie Świętym i przez dekalog. Człowiek sam sobie ustala, co będzie się Bogu podobało. To tak jakby był mąż i żona i mąż sobie gdzieś tam ustalił jakieś zasady okazywania miłości własnej żonie. Ciekaw jestem, ile żon byłoby zadowolonych z takiego układu. Albo w drugą stronę tak samo. Żona ma tam swoje sposoby okazywania mężowi swojej miłości. Na przykład codziennie będziesz jadł szpinak. Ten, który tak nie lubisz, taki gorący, rozmymany, tak, to będzie mój znak, że cię kocham. On wie, że nie znoszę tego szpinaku. Ale to jest mój znak mojej miłości. Jedz ten szpinak. No, wiesz, to samo żelazo przecież, musisz jeść ten szpinak. Więc kochanie, jak mnie kochasz, zrób mi tego kurczocha czy coś. No nie, bo się uprze. No i my tak właśnie czasami w stosunku do Pana Boga, my sami sobie wymyślamy, w jaki sposób mamy Mu okazywać miłość. A zapominamy o tym, czego On chce. No właśnie. Rozgadałem się, miał być czas na pytania. Więc jest czas na pytania. Tutaj jest Damian z mikrofonem, ponosimy rękę i no właśnie.
Cześć Boże, ja mam takie pytanie, czy zgodziłby się ksiądz z taką moją intuicją, że trzecia klasa podstawówki to jest trochę późno na sakrament pierwszej komunii świętej i spowiedzi świętej?
Jest to tak, zdecydowanie tak. Ja na ten temat też piszę w tej książce, że polecam wczesną komunię świętą. Tym bardziej, że wiele dzieci jest już zdecydowanie wcześniej gotowych do tego, żeby poradzić sobie ze spowiedzią świętą, czyli z nazwaniem swoich grzechów i z przyjęciem Pana Jezusa w Komunii Świętej, czyli uszanowaniem obecności Pana Jezusa. Pamiętajmy, że to jest konkretna łaska, bo to jest Chrystus w nas obecny, a więc to jest ochrona. Pamiętajcie, ja o tym mówiłem już lata temu, kiedy zacząłem przedstawiać taką prezentację, odebrać dzieciom niewinność, że tam cytowałem konkretnie słowa, które powtórzył jakiś kapłan egzorcysta, usłyszał je w czasie egzorcyzmów, że szatan powiedział wtedy mu, że diabeł mówił, że jego celem jest doprowadzić dzieci do grzechu ciężkiego, zanim one przyjmą Chrystusa. Że to jest zadanie złego ducha, że on chce zrobić wszystko, żeby te dzieci doprowadzić do grzechu ciężkiego, zanim przyjmą jeszcze Pana Jezusa. On mówi, że to jest dla niego taki konkretny zdobycz, sukces, że zanim był tam Chrystus, już był tam wcześniej on. I dlatego uważam, że przy tym poziomie zdeprawowania ludzi, zniszczenia moralnego i tym zepsuciu kultury, bardzo łatwo jest o to, żeby dziecko, które ma lat 6, 7, a już na pewno 8 czy 9, czy 10, bo i takie się trafią do pierwszej komunii, już potrafiło świadomie i dobrowolnie wejść w stan grzechu ciężkiego. To nie są moje jakieś przesadzania, jakieś czarnowictwo. Proszę przeczytać sobie dzienniczek świętej siostry Faustyny. Tam też jest taki fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że dzieci potrafią śmiertelnie ranić, obrażać Boga. No to jest właśnie definicja grzechu ciężkiego. A więc jak najwcześniej. Wczesna Komunia Święta, myślę, że byłaby odpowiedzią na to, co dzieje się dziś w świecie. I tak samo wczesne bierzmowanie. Wczesne bierzmowanie. To też uważam, że w tym teraz w świecie to jest o wiele za późno, kiedy młodzi ludzie otrzymują dary Ducha Świętego. Już od wielu lat o tym mówię. I często daję taki obraz, że ci młodzi, którzy otrzymują to bierzmowanie w wieku lat 15 czy 16, to oni przypominają właśnie to wojsko, które zostało rozjechane przez obce wojska już na wszystkie strony, zdeptane, zmiażdżone, w ogóle trupy leżą i dopiero ktoś wtedy przychodzi, daje im do ręki broń. No, teraz to możesz walczyć. To jest ciut za późno. To trzeba było dać troszkę kilka lat wcześniej. Może na etapie 5 klasy szkoły podstawowej. Taka jest moja intuicja w tej materii. To jest najpóźniejszy czas, kiedy takie dziecko jeszcze może z tych darów skorzystać w sposób, który ma być prewencją. Czyli ma je rzeczywiście ochronić. A teraz to już te dzieciaki dostają ten sakrament, kiedy są już poblokowane, zniewolone. I dlatego się później mówi i płacze, że no, uciekają od kościoła. Nie ma ich w kościele po bierzmowaniu. No nie ma ich w kościele, bo to nie zadziałało. Oni byli jak te zamknięte słoiki. Ta Boża łaska po prostu tam spłynęła sobie po bokach, ale nie wlała się do środka. Najpóźniej 5 klasa szkoły podstawowej.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam pytanie takie odnośnie starszych dzieci. Na ile ja, jako mama, mogę ochronić moją modlitwą dziecko, które, powiedzmy, współpracuje w tym temacie, a na ile dziecko, które nie współpracuje?
W takim samym stopniu. Bo to jest niezależne od współpracy tego dziecka, na ile będzie działać i będzie skuteczna pani modlitwa. Bo to są dwie różne sprawy. Tak, na nasz zwykły rozum to wydaje nam się, że jeżeli dziecko współpracuje, czyli na przykład chce się modlić, przystępuje do sakramentów, to że ono będzie bardziej ochronione, kiedy matka się modli. To są jakby dwa różne tematy, prawda? A więc w każdej sytuacji, szczególnie wtedy, kiedy dziecko nie współpracuje, kiedy się pogubiło, tym bardziej matka powinna się modlić, czy ojciec, tym bardziej potrzebna jest ta modlitwa. Tutaj bym nie pytał o skuteczność tej modlitwy, tylko o jej konieczność. I im dalej od Boga, tym bardziej i bardziej gorliwie trzeba się modlić za to pogubione dziecko. To jest sprawa konieczności, a nie skuteczności. Raczej martwiłbym się o to, co byłoby z tym dzieckiem, gdyby tej modlitwy nie było. Może byłoby już dużo, dużo gorzej. I gdzieś ta modlitwa jednak przyhamowała upadek tego dziecka. Ja też tak mówię, bardzo ważne jest to, żeby się oboje modlili, rodzice modlili, ale nie zawsze tak jest. A więc wtedy po prostu trzeba mieć w sobie taką wiarę i determinację, żeby przynajmniej jako ta jedna strona w małżeństwie modlić się, na ile czasu, siły pozwala, ofiarować to ci swoje cierpienie duchowe za to dziecko pogubione, za męża, za żonę, którzy są z dala od Boga i walczyć, nie odpuszczać.
Boże. Mam takie pytanie odnośnie właśnie takiej dylematu, bo nasz syn ma 8 roku, wiadomo, te gadżety, bohaterzy, Spider-Many. Chodzi mi o to, że na ile nie wszystko da się wyeliminować. Nie wszystko. Zawsze staramy się, żeby tego nie kupujemy, ale przyniesie ze szkoły, przyniesie od kolegi, w rodzinie Mikołaja, jego rodziny, ciągle po prostu tak jakby celowo, trochę atakuje z każdej strony. Im bardziej bronimy, po prostu próbujemy to wyczyścić dom, tym po prostu drzwiami, oknami wchodzi. Powiedzmy po urodzinach wszystkie prezenty takie, których do tej pory nie miał. I właśnie, no i taka walka, czy walka w sensie takim emocjonalnym i z dzieckiem, że tłumaczymy mu, ale on po prostu nie rozumie tego, wszyscy mają. Dlaczego on ma być inny, dlaczego on tego nie ma. Ty mamo tak trochę nienormalnie to mówisz. Po prostu mówię co myśli. Czasami, już nie tyle, że mnie to boli, tylko po prostu nie wiem na ile mam po prostu znaleźć ten złoty środek, na ile to tą tamę postawić, na ile pozwolić, na ile zachować jakiś zdrowy rozsądek. To dziękuję.
Co to jest zdrowy rozsądek? Ja w takiej sytuacji się zawsze zastanawiam. Co to jest zdrowy rozsądek? Bo jeżeli ja mieszkam w mieszkaniu, przypuśćmy, że gdybym miał żonę i dzieci, wiedział, że jest choćby jeden jadowity pająk, to ja bym tam nie wpuścił ani żony, ani dziecka, dopóki bym nie miał pewności, że ja zatłukłem tego gada. I to jest dokładnie tak samo z tą kulturą, że tutaj no, nie będzie kwestii złotego środka. Jest albo coś, co szkodzi, albo coś, co nie jest szkodliwe. I kompromisu ze złem, no nie da się powiedzieć, że to jest jakaś taka równowaga. No Bóg na to nie zezwala. My po prostu musimy robić, co w naszej mocy, żeby wyeliminować to, co jest szkodliwe. Po prostu. Taka jest zasada. Ale jeżeli ktoś jako zasadę ustala, że będzie szukał tej równowagi, że na to pozwoli, a na to nie pozwoli, to wcześniej czy później spadnie. Ja to mówię, że to jest dokładnie ta sama sytuacja, kiedy młodzi przychodzą do księdza i pytają, młodzi zakochani, wpatrzeni w siebie, rozpaleni, napaleni wręcz na siebie, na ile mogą sobie pozwolić? Na ile sobie mogą pozwolić? No to jak już zadają to pytanie, to wiadomo, że popłyną. Wcześniej czy później się przewrócą. Że to jest właśnie ten sam problem. Szukanie kompromisu. Nie ma kompromisu na to zło. Naszą postawą jest oczyszczać przestrzeń tak, aby była wolna od tego, co może dziecku zaszkodzić, ale też różne rzeczy mogą dziecku szkodzić, prawda? Jedno będzie bardziej wrażliwe na coś i szybciej może spowodować jakieś szkody w tym dziecku, niż drugie dziecko, no, które zupełnie nie będzie okazywało zainteresowania jakąś tam zabawką czy książką. Także tu nie da się powiedzieć, że jakaś tam książka jest tak samo dobra czy tak samo zła dla dziecka, bo każde dziecko ma inną wrażliwość, inna psychika i tak dalej, cała konstrukcja duchowa. Więc po prostu zasada jest taka, po owocach ich poznacie. Jeżeli pani widzi, że pod wpływem jakiejś książki, zabawki, filmu dziecko przestaje się modlić, staje się agresywne, zaniedbuje się w obowiązkach, nie chce chodzić na mszę świętą, na sakramenty, to znaczy, że tam pojawiło się coś w otoczeniu tego dziecka, co mu szkodzi i to trzeba wyeliminować. Czyli wpatrujemy się w konkretną sytuację, która spowodowała zmianę w zachowaniu dziecka. Ale to też pamiętajcie, to nie jest tak, że jak ktoś kupi 8, 9, 10-letniemu dziecku telefon komórkowy, to, że w jeden, dwa dni czy w tydzień to dziecko zacznie wykazywać te symptomy, o których mówiłem wcześniej. Że tu czasami to na przykład minie pół roku, a w przypadku innych dzieci rok. Ale po tym roku już może być za późno, żeby to dziecko pozbawić tego telefonu. Nie bez powodu we Francji ustawowo uchwalono, że dzieci w ogóle nie można wnosić telefonów czy tabletów do szkół. Że dzieci nie mogą chodzić do szkół z telefonami czy z tabletami, bo już tam zdano sobie sprawę z tego, jak bardzo tego rodzaju przedmioty niszczą dzieci, upośledzają je. I tam jest znaczna ilość tych skutków ubocznych w stosunku do tego, co może dzieciom dać taki telefon komórkowy czy tablet. Więc nie bądźmy dzisiaj głupi i nie dajmy sobie samym wmówić, że po prostu dziecko powinno mieć każdą zabawkę, która jest modna, bo jak nie, to będzie wyśmiane i po prostu będzie gorzej. Pamiętajmy, że te dzieci używają tego argumentu, które często bywają po prostu niedopatrzone przez swoich rodziców, którym po prostu rodzice nie poświęcają czasu i uwagi. Choćby właśnie kwestia, czasami to jest tak, że jest właśnie jedna strona tak bardzo zaangażowana w to dziecko, ale druga się tak za bardzo nie interesuje. I to już wystarczy, żeby to dziecko wykazywało takie symptomy właśnie ucieczki w jakieś zabawki, w gry, w modne jakieś towary i tak dalej. Ale jeżeli ta uwaga jest ze strony obojga rodziców, myślę szczególnie, jeżeli jest to syn, to on by chciał mieć uwagę ojca i czas spędzony z ojcem, to jemu łatwiej jest wytłumaczyć, że ty nie musisz mieć tam, nie wiem, tego konsoli, komputera, telefonu komórkowego, bo po prostu masz tatę, masz jego czas. I taka jest moja obserwacja, że to jest bardzo ściśle powiązane z tym, co się dzieje w życiu rodziców i ich zaangażowania w to dziecko. Tak to często bywa. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Czy może jeszcze jest jakieś pytanie? Proszę.
Szczęść Boże. Wszyscy myślę znamy księdza prezentację właśnie sprzed lat dotyczącą tych zagrożeń duchowych dzieci. Chciałam zapytać o jakąś może aktualizację tej prezentacji. Czy pojawiło się coś nowego? Ksiądz Kopuj, który z nas tam na pewno...
Tak, ale Pan Jezus powiedział, że to nie jest dobry kierunek teraz, bo codziennie się pojawiają szkodliwe rzeczy. I ja bym po prostu tą prezentację tak rozdmuchał, że ona by po prostu przestała znaczyć. To znaczy, może inaczej powiem, Pan Jezus mówi, żeby po prostu nauczyć rodziców, żeby sami rozpoznawali, co jest szkodliwe, a co jest dobre dla dziecka. Po prostu nauczyli się tak ogólnie oceniać te treści, na przykład tam, gdzie są elementy erotyki, przemocy, przekleństwa, złe wzorce zachowania, te wszystkie treści i bajki, pod wpływem których dziecko może nabyć jakichś takich szkodliwych duchowości, czy wręcz właśnie odejść od Boga, od wiary, że to jest złe, żeby po prostu wskazywać na pewne ogólne cechy, treści, które są szkodliwe, zamiast pokazywania konkretnych filmów, bo to się później kończy tym, że ludzie wysyłają tytuły jakichś tam nowych bajek, filmów, książek, gier i sami nie chcą wchodzić w to, żeby po prostu się nauczyć rozpoznawać, tylko że chcą mieć konkretną odpowiedź, czy ta konkretna książka jest dobra, czy ten konkretny film jest zły. I ktoś taki jak ja, to nie mógłby się niczym zajmować, tylko na bieżąco oglądać wszystkie syfy internetowe od rana do wieczora, żeby móc odpowiedzieć nie, że to jest złe, że to jest szkodliwe, że tam jest dewiacja, że tam jest coś. Ja bym się wykoleił bardzo szybko, więc oszczędźcie mnie. Pan Jezus powiedział, że to nie jest właściwa droga i powiedział, żeby po prostu nie wchodzić w takie aktualizacje. Chociaż czasami zdarza się, że przy okazji takich konferencji podaję jakieś tytuły różnych filmów, seriali, kanałów na YouTubie, czy tych takich programów typu reality show, które mogą być w centrum zainteresowania dzieci, a które im bardzo dzisiaj szkodzą. One się tym bardzo fascynują. Na przykład bardzo modne ostatnio jest na jakimś z kanałów Magia Nagości. Myślę, że to może jest Wam gdzieś znane, bo to jest na tych kanałach otwartych, publicznych, że tam ludzie sobie stoją, że jest jakaś jedna osoba i ona wybiera sobie partnera na randkę, ale po czym ocenia? Po tej dolnej części od pasa w dół, przyglądając się genitaliom, prawda? Mężczyźni kobietom, kobiety kobietom, ale tam są też homoseksualne sprawki. No więc to mi od razu się skojarzyło ze zwierzętami. Po prostu one się nie znają, no to co robią? Się wąchają po tych swoich narządach rozrodczość. No to zaszliśmy na ten poziom zwierząt, prawda? Że obcy ludzie patrzą na swoje genitalia i po prostu no, stwierdzają, czy się ktoś nadaje na randkę, czy nie. No to zeszliśmy już do tego poziomu. I to jest w telewizji otwartej. Nikt specjalnie z tego nie robi hałasu, a młodzi sobie to oglądają i być może właśnie w taki sposób będą sobie kiedyś wybierać partnera, partnerkę. No chore to jest. No ale zeszliśmy do tego poziomu. No, czy ten świat nie może się skończyć normalnie? No nie może się skończyć normalnie. Także. Jak to w niektórych objawieniach było powiedziane, że współczesny świat po kilkakroć przebił Sodomę i Gomorę swoim zepsuciem. A wiemy, jak skończyła Sodoma i Gomora.
Szczęść Boże, księże, ja chciałam zapytać, wrócić do tematu pierwszej komunii, pierwszej spowiedzi. Na ile jako mama, rodzic dziecka, które niedawno przyjęło po raz pierwszy komunię i od niedawna przystąpili do spowiedzi, powinnam pomagać w rachunku sumienia, jakby tak aktywnie uczestniczyć w tym, jak dziecko robi rachunek sumienia, a na ile zostawić to na przykład stałemu spowiednikowi, poszukać takiego stałego spowiednika, bo tutaj spotkałam się z bardzo różnym, różnymi opiniami kapłanów na ten temat.
To nie chcę tu podważać opinii innych kapłanów, ale moje doświadczenie jest takie, że jest to zadanie jednak rodzica, żeby pomógł dziecku w tym rachunku sumienia. To nie jest dobrze, że ksiądz tam drąży i tam dopytuje różne tematy, bo dzisiaj mamy takie, a nie inne czasy, więc lepiej, żeby już dziecko samo potrafiło nazwać. I naprawdę, przynajmniej przez te pierwszy rok, dwa, myślę, że to nie jest żadne wejście z butami w przestrzeń prywatną waszego dziecka. W ogóle tutaj zapomnijcie o czymś takim jak przestrzeń prywatna dziecka. Nie ma czegoś takiego, bo to jest wasze dziecko i za nie ponosicie odpowiedzialność i macie prawo wiedzieć, co się dzieje w życiu dziecka. Więc jak najbardziej tutaj w jakimś takim pozytywnym nastawieniu i w takiej atmosferze miłości starajcie się podjąć taką rozmowę z dzieckiem na ten temat, czy ma jakieś problemy, czy może tam pomóc w nazwaniu jakichś grzechów. Dobrze jest mieć jakąś tam książeczkę, żeby razem z dzieckiem przeczytać, gdzie w jakichś sprawach uważa, że mogło się potknąć. Jest, myślę, dzisiaj wielki problem, ale problem polega na tym, że wiele rodziców kwestionuje sprawę spowiedzi, wyznawania grzechów przez dzieci. Ja się z tym niestety już od wielu lat spotykam. Tam, gdzie pracuję, że rodzice na przykład na tych katechezach przed pierwszą komunią świętą mają pretensje do księży, że w ogóle jest omawiany rachunek sumienia, że przecież dzieci nie mają grzechów. To jest właśnie takie ich zdanie. To jest bzdura. To jest bzdura. Jak dziecko nabiera świadomości, ono już jest zdolne do tego, żeby czynić zło. No bo taka jest natura każdego człowieka. Każdy z nas jest taki sam, ani lepszy, ani gorszy. I właśnie, żebyśmy sobie potrafili wyjść właśnie ponad tę właśnie naszą skażoną grzechem pierworodnym naturę, potrzebujemy Bożej łaski. Ale ta łaska polega na tym, abyśmy umieli nazwać po imieniu to, co jest złe, co jest grzechem, naszą słabością. I w tym trzeba dziecku pomóc, a nie przekonywać, że nie ma grzechów. No ale przecież tak myślą ci sami rodzice, którzy gdyby podeszli do konfesjonału, to by powiedzieli: 10 lat temu byłem u spowiedzi, nie mam żadnych grzechów. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie mam żadnych grzechów. Proszę o rozgrzeszenie. Nie ma grzechów? Nie ma rozgrzeszenia? Do widzenia. Ale tak czasami jest niestety. No, że te dzieci biedne przychodzą i no nie są w stanie nazwać swoich grzechów. Pierwsza spowiedź święta, 2-3 grzechy. To widać, że to dziecko jest nieprzygotowane. No ale czy zadaniem kapłana jest wtedy, żeby wszystkie tam grzechy wywlekać na wierzch? No nie, to już zadanie rodzica. Także jak najbardziej tutaj warto ten czas poświęcić dziecku. Tutaj jest pytanie, tak? Damian tutaj.
Ja mam pytanie jeszcze o te przedmioty z superbohaterami. Czy to zawsze jest tak, że wszystkie przedmioty z superbohaterami są szkodliwe? Czy jak też postąpić w tych pewnych sytuacjach? Czyli na przykład dziecko zostanie na urodziny koszulkę z superbohaterem, czy lepiej ją wyrzucić? Czy jak ono będzie ją nosić, to będzie takie zagrożenie, że jest jakoś bardziej podatne na złego ducha w ramach tego zagrożenia? Czy jeśli też dziecko na przykład jest chronione przez łaskę Bożą i tak dalej, no to jak podejść do tego tematu?
Tak, i tu znowu ważne są słowa, które wypowiadamy. Super bohater. Rodzic wie, że jeżeli coś jest dla dziecka bohaterem, to znaczy, że to jest dla niego wzór. I on się chce na tym wzorze wzorować, że on chce na nim budować swoje życie. I tu już dla rodzica powinna się zapalić jakaś tam żółta co najmniej lampka, że ta postać z bajki, czy nie z bajki, czy z filmu jest dla mojego dziecka bohaterem. A więc zaraz, to na kim ono chce się wzorować w przyszłości? Kto jest tym bohaterem? Fajnie, żeby tym bohaterem dla dziecka był na przykład jakiś święty, błogosławiony, żywy człowiek, który kiedyś istniał, którego on będzie mógł naśladować. Super byłoby. Ale jeżeli to jest fikcyjna postać, której to tak zwane super polega na tym, że się wspina po ścianach, że ma jakieś nadprzyrodzone moce, że tam fruwa, że porusza się jakoś tam bardzo szybko i tu całe uniwersum Marvela możemy teraz każdą z tych postaci tutaj wymienić, to są pewne cechy, których normalny człowiek nie posiada. A więc na czym będzie to super polegało? Czym ten człowiek będzie bohaterem? Ja jakiś czas temu obejrzałem jeden z filmów, i to nie najnowszych, tylko sprzed 4 lat, z tego uniwersum Marvela, już nie pamiętam jaki był tytuł, ale mi się zrobiło niedobrze pod wpływem tego, jak detalicznie była pokazana tam przemoc w tym filmie. I to niby był ten kilku superbohaterów, którzy bez wątpienia są tymi superbohaterami dla wielu dzieci, ale jeżeli dziecko widzi tego superbohatera na zeszycie, w książce, figurkę ma, bo dostał razem z jakimś Big Maciem czy coś, to ono później chce koniecznie obejrzeć ten film. I później jesteśmy w kinie na takim filmie. No mówię, no mi się zrobiło niedobrze, jak widziałem tę przemoc, w jaki sposób została przekazana, a przede mną siedziały dzieciaki w wieku takim jak te, co tutaj siedzą. Także no wy jesteście ciut starsi, ale no właśnie tak na was patrzę. Nie wiem, ile, 4, 5, 6 lat. Nie wiem, kto określa to, od którego roku życia można wejść na salę kinową, ale absolutnie uważam, że tam policja stać, tak jak kiedyś przez te głupie maseczki i mandaty nastawić, to tak samo przed kinem. Proszę, nie macie co robić. Proszę sprawdzać, kto tutaj wchodzi, czy ma tyle lat, ile powinien. Bo myślę, że tym dzieciakom stała się bardzo konkretna szkoda, że one właśnie miały kontakt z taką przemocą. I ten super bohater właśnie w taki sposób wymierzał sprawiedliwość, ratował świat od zagłady. To nie takimi sposobami to się robi. Na pewno nie jak w tych filmach. Więc ja uważam, że to szczególnie właśnie mężczyźni tutaj są, powinni być uczuleni na to, kto jest bohaterem dla mojego dziecka. Fajnie, żebyś ty był tym bohaterem. Tak byłoby najlepiej. Że kiedyś ci syn powie, ja bym chciał tatu się wzorować na tobie. Ty jesteś moim takim superbohaterem. Świetnie, bo ty jesteś żywym człowiekiem. I ty możesz temu dziecku dać konkretne wartości. Ale jeżeli to dziecko nie widzi w tobie tego superbohatera, tylko go sobie gdzieś na ekranie i na dodatek jeszcze taka fikcyjna postać, w której absolutnie nie da się naśladować, no to już wtedy się zaczynają problemy. I z tych superbohaterów później, no niestety, wyrastają dzieci, które takie super wcale nie są. I ich życiorysy też nie są takie super. Także ja mam tutaj wiele uwag do tych superbohaterów. Ja uważam, że to nie jest najlepsze dla dzieci, żeby je tam fascynować tymi raczej, jeżeli ktoś chce koniecznie, to te starsze, żeby sobie obejrzało, ale to trzeba od razu do tego cały wykład zrobić dziecku i wytłumaczyć, jakie są plusy, jakie są minusy takich postaw.
Więc tutaj jeszcze do tego pytania, było to pytanie, wtedy co zrobić z taką koszulką, jeśli to dziecko zostało?
Zasada raczej powinna być tutaj zero-jedynkowa, czyli no, jeżeli wiemy, że jest w domu coś, to już miałem wrażenie, że jak tu pani pytała, to usuwamy. Nie ma kompromisów. No nie ma kompromisów po prostu. Ja nie pójdę spać, dopóki pająk jadowity biega mi po chacie. Prosta sprawa.
Dziękuję.
Ktoś mnie jeszcze kiedyś pytał, ale czy mogę na przykład dać, nie wiem, jakimś biednym dzieciom czy coś, no bo to droga koszulka mimo wszystko. No zła nie przekazujemy dalej. Prosta sprawa. No. A i też kwestie prezentów warto omawiać ze bliskimi i w ogóle raczej niech będzie zasadą w waszym domu. Jeżeli wiecie, że wasze dziecko zaprasza jakichś gości, to wcześniej dogadać z rodzicami, co wy tam chcecie mojemu dziecku kupić w prezencie czy z dziadkami. No, to nie są proste sprawy, ale w takich czasach żyjemy. To jest więcej obowiązków niż kiedyś. Jako zaufania to niestety. Dobrze, to chyba mi się wydaje, że wyczerpaliśmy, a wiem, że tu też już taka godzina, żeby... Tak, to tak, proszę. To może właśnie z mikrofonem, bo reszta nie
słyszy. Chciałem zapytać dzieci komunijne, albo w tym wieku, zwłaszcza dziewczynki, tam jeszcze dochodzi sprawa kolczyków, pierścionków i takich ozdób. Nie mówię tatuaże, ale może coś tam na ten temat powiem.
Nie, to jako dziewczynki to myślę, że no jeżeli to jest kwestia tam jakichś tam delikatnych takich kolczyków, to tam myślę, że nie ma problemu, ale jeżeli już tam chce mieć drugi, trzeci kolczyk już w nosie czy coś, to już reagować trzeba. To powiedzmy, że mieści się jeszcze w jakimś kanonie normalności, że tam dziewczynka, no, która no, nie wiem ile może mieć, tam 10, 12 lat, że jakieś tam kolczyki sobie takie delikatne chce mieć, bo mama też ma i tak dalej, no to na tym można poprzestać, ale pamiętajmy, że jeżeli już się tutaj zaczyna to robić takim niezdrowym zainteresowaniem, że tych kolczyków już coraz więcej, w coraz dziwniejszych miejscach w ciele, to wchodzimy na tę samą przestrzeń, w której funkcjonowały i funkcjonują tatuaże. Ja na ten temat kiedyś taki wykład wygłosiłem, on też jest w internecie, tatuaże tak czy nie. I właśnie tutaj też odwołuję się do tych moich studiów wcześniejszych, kiedyś z Specjalnie pojechałem do Oksfordu, do Muzeum Historii Naturalnej, właśnie żeby w tym dziale poświęconym tym kulturom, religiom pierwotnym, kultom przebadać, kiedy po raz pierwszy pojawiło się w historii ludzkości takie przekonanie, że to, co my dzisiaj nazywamy tatuażem, albo właśnie piercingiem, albo wkładaniem sobie pod skórę takich różnych przedmiotów, które już w sposób trwały deformują nasze ciało, na ile to miało czynnik duchowy. To zawsze miało czynnik duchowy. To zawsze było w ramach jakiegoś kultu, a konkretnie pewnego paktu z duchami. I to zabrania Pismo Święte. To jest jednoznacznie w księdze kapłańskiej odrzucone. To nigdy nie było ozdobą. To nigdy nie było ozdobą. To nigdy nie było ozdobą. Pamiętajcie, to zawsze były pakty duchowe. I tak też mówią o tym dzisiaj egzorcyści, że to nie jest bez znaczenia, jeżeli ktoś właśnie w taki sposób demoluje swoje ciało. Ono jest świątynią Ducha Świętego. I mówię, no można jeszcze zaakceptować jakieś delikatne kulczyki u kobiety, ale jeżeli to już się zaczyna robić, że w tym uchu jest tam 20 kulczyków albo takie jakieś okrągłe wiszące. Ostatnio tam, gdzie często przebywam jako kapłan na cmentarzu, pojawił się taki mężczyzna, jako fotograf, i on sobie tutaj w nosie takie coś takiego dziwnego wsadził i mu jeden z grabarzy powiedział, wiesz co, ale ty zawsze byłeś nienormalny, ale teraz to wyglądasz tak, jakby ci ciągle jakieś smarki zwisały z nosa. Weź ty, chłopie, się ogarnij, bo to już przeginasz, no nie? Ale tamten w ogóle jakby nie zakumał, że coś nie ma. No naprawdę, tak wygląda, jak mu cały czas zwisały jakieś smarki z nosa. Świetna ozdoba, naprawdę, nie? Ale to są właśnie te autodestrukcyjne sprawy. No tak działa zły duch, że on chce po prostu oszpecić nas, prawda? No zniszczyć tą Bożą świątynię. To jest właśnie ta autodestrukcja, najpierw duchowa, która później niestety przechodzi w tą autodestrukcję fizyczną. No tak działa właśnie zły duch i to jest zniewolenie. On sobie to zrobił i mówi, że już się zastanawia nad czymś kolejnym, co tam sobie zrobić, wkleić, wcisnąć, przemalować. To już są zniewolenia. To już są zniewolenia. Jeden z moich znajomych egzorcystów mówi, bardzo często to osoby, które mają coś takiego w sobie. Czy to właśnie na charakterze jakiegoś ekstra kulczyka w dziwnym miejscu albo tatuażu, najprawdopodobniej będą bezpłodne. Duchowo gdzieś idzie ten skutek. Nie wiem, na czym to polega. Ale mówię, że bardzo często właśnie te pary, które nie mogą mieć dzieci, to tutaj trzeba modlitwę uwolnienia. Właśnie w takich przypadkach. Warto się nad tym zastanowić, bo myślę, że w tym coś jest. Czy pomodlimy się, czy ksiądz poprowadzi? Tak, to można. Ja już poprowadzę. Powstańmy w takim razie. Żeby oddać Panu Jezusowi te wszystkie sprawy, o których tutaj rozmawialiśmy, prośmy Pana Boga za te dzieci, które znamy, które są bliskie naszych serc, ale także te, za których nikt się nie modli, za ich rodziców, za mieszkańców Rzeszowa, tej diecezji, wszystkie osoby, które najbardziej potrzebują naszej modlitwy. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy to. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy to. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tak, włączyłem komórkę, bo myślałem, że może odmówimy jeszcze litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale myślę sobie, że jednak to zadanie domowe w domu sobie odmówcie. Litanie do Najświętszego Serca, właśnie to czyste serce dla Waszych dzieci, dla Was samych. To będzie taki piękny owoc tego spotkania. Bóg zapłać za to spotkanie. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy księdzu Sławomirowi, który nas wprowadził w atmosferę naszej wspólnej modlitwy o uświęcenie naszych małżeństw i rodzin i nas tutaj obecnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.